Między niebem a ziemią.
Dzień dobry, Łukasz Kaźmierczak. Znane i powszechnie lubiane siostry dominikanki z Broniszewic koło Kalisza doczekały się wreszcie wymarzonej kaplicy. Na kilka dni temu w serwisie słyszałem, jak opowiadały o tym, bardzo takie rozentuzjazmowane, że patronem kaplicy będzie święta rodzina. No i to jest takie bardzo w stylu sióstr z Bronek, które mówią, że będą mogły czuć łączność z rodzinami, które Bóg obdarzył nadzwyczajnymi dziećmi. Właśnie takimi, jakimi opiekują się siostry z Broniszewic. Za chwilę relacja z tego wyjątkowego, nie tylko dla Broniszewic, wydarzenia. Będziemy dziś także mówili o relacji między modlitwą a powołaniami kapłańskimi. Przypomnimy także czasy, zanim siostra Faustyna stała się powszechnie znaną wielką świętą. Między niebem a ziemią. Jesteśmy z Państwem do godziny 13. To kaplica nie tylko dla domu chłopaków, ale także dla wszystkich innych dzieci z niepełnosprawnościami. Tu będą mogły uczestniczyć w nabożeństwach i w modlitwie. Nowo wybudowaną kaplicę w Broniszewicach konsekrował i poświęcił prymas polski, ksiądz arcybiskup Wojciech Polak. Świątynia powstała dzięki ofiarności darczyńców z całej Polski. Siostry z Broniszewic podkreślają, że było to ich marzenie, bo właśnie tutaj, w Broniszewicach, czują szczególną obecność Boga.
Bardzo czcigodny i bardzo nam drogi księże prymasie. Bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie księdza prymasa i cieszymy się, że możemy przekazać ten klucz w ręce prymasa Polski, bo w trakcie budowy okazało się, że ta świątynia będzie miała większy zasięg duchowy niż tylko dla naszych chłopców. Bardzo wielu rodziców, dzieci z niepełnosprawnością z całej Polski uznaje to miejsce jako ich miejsce wytchnienia i zrozumienia ich trudu wychowywania dzieci.
I zapraszamy do wspólnej radości, do wspólnej modlitwy po raz pierwszy wymarzonej przez chłopców wspólnej kaplicy, gdzie zmieścimy się nareszcie wszyscy.
12 lipca na prośbę Matki Generalnej ksiądz biskup Damian Bryl powołał swoim dekretem tę kaplicę pod wezwaniem Najświętszej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Dzisiaj przychodzimy, żeby to miejsce poświęcić, oddać na własność Panu Bogu, a jednocześnie, abyśmy w ten sposób mogli wszyscy tutaj odnajdywać się przed Panem, który jest źródłem dla nas wszelkich łask. Dziękuję bardzo i chłopcom za ten symboliczny klucz, który mi przekazali. I proszę teraz, aby drzwi tej kaplicy zostały otwarte. Trzy znaki, które będą nam towarzyszyły. Pierwszy to modlitwa poświęcenia i namaszczenie olejem krzyżma świętego, ścian kościoła i ołtarza. Drugim rozpalimy kadzidło, z tego ołtarza unosił się będzie dym kadzidła, jak miła Panu ofiara. Modlitwa nasza jak woń kadzidła. I trzeci, kiedy już namaścimy ołtarz, ściany, rozpalimy ogień, wrzucimy do niego kadzidło, wniesiemy światło.
Siostra Eliza i Filipek.
Filip Czajkowski.
Naszym marzeniem była kaplica, ale wiadomo, że pierwszeństwo miał Pan Jezus obecny w tych małych chłopakach i dużych, więc powstały najpierw dwa domy dla chłopaków, a jeszcze teraz powstał Dom Boży, w którym się będziemy razem z chłopakami modlić. Jest to
kaplica.
Ogromna wdzięczność nasza w sercu dla wszystkich dobroczyńców, którzy nie wyśmiali tego pomysłu, tej potrzeby chłopaków, że oni kochają się modlić, że tu się czują bardzo dobrze. No i nas wsparli. No, zaskakują nas zawsze, za każdym razem dobroczyńcy. To jest takie niesamowite, ale w trakcie powstawania tej świątyni, to co dla mnie jest cudowne, oprócz wystroju pięknego, takiego skromnego i przez to pięknego, powstał taki zamysł, który rodzice dzieci z niepełnosprawnością obserwujących nas na Facebooku wyrazili, że będzie to piękne miejsce właśnie dla nich, miejsce wytchnienia dla opiekunów osób z niepełnosprawnością, dzieciaków z niepełnosprawnością, bo nie ma takiego specjalnego miejsca dla nich. I cieszymy się, że w tym kierunku myślą ci rodzice. Serdecznie ich zapraszamy na każdą niedzielę. Zobaczymy, co Pan Bóg wymyśli dalej.
Kaplica bez srebra i bez złota.
To jest niespodzianka, która wyszła. kiedy się zorientowałyśmy już w trakcie jej wystroju, że nie będzie tu złota, srebra, to stwierdziliśmy, że to jest niezły atut, że może być pięknie, a niekoniecznie musi być złoto i srebro, zwłaszcza w tym miejscu, gdzie pierwszeństwo mają chłopcy, ich potrzeby, a kaplica ma wszystko to, co jest potrzebne, ale jest też skromna.
Bo tam jest Pan Bóg, a tam, gdzie mama, to jest Pan Bóg, no wiadomo.
Architekt Danuta Rynkowska. Mieszkam w Poznaniu i tam jestem architektem. Tutaj siostry znałam wcześniej i zajmowałam się tutaj na przykład renowacją tej elewacji budynku, pałacu. Ponieważ całe założenie jest tutaj zabytkowy park, to chodziło o to, żeby tą kaplicę wkomponować w tą zabytkową część parku, zabytkową zabudowę i żeby tą kaplicą spiąć jakby te istniejące budynki, żeby to nie był kolejny nowy budynek dominujący nad pozostałą zabudową, tylko żeby on był taki wkomponowany w oś pod względem wielkości, kubatury. Zaproponowałam bryłę klasyczną, sygnaturką i jedynym obostrzeniem, które nadała nam pani konserwator zabytków, była apsyda. I stąd ta apsyda, ponieważ ona znajduje się na początku, przy drodze, to mam nadzieję, że ona po prostu zaprasza tutaj gości, żeby zobaczyć.
Siostra Regina, jestem dyrektorem Domu Chłopaków w Brończewicach. Jest to miejsce, Brończewice, w którym mieszka 67 chłopaków. Są to osoby z niepełnosprawnościami i doświadczaliśmy już niejednokrotnie takich sytuacji, kiedy no ciężko im jest wysiedzieć na przykład tak normalnie w kościele. To jest ich dom, więc oni mają się prawo zachowywać tak, jak to jest zgodnie z ich naturą, z ich właśnie tą nadzwyczajnością. I oprócz domu brakowało też właśnie takiej przestrzeni na duchowość, na to, żeby oni mogli spotkać się z Panem Bogiem i żeby to było takie miejsce tylko i wyłącznie ich, żeby nie było poczucia, że oni komuś przeszkadzają, że są niemile widziani czy niechciani. I cieszymy się, że nasi chłopcy, czy ktoś, kto będzie przyjeżdżał, czy rodzice z niepełnosprawnymi swoimi dziećmi, będą mogli tutaj spokojnie, bez jakiegoś spinania się, stresu, czy właśnie jakichś takich wyrzutów, że jakoś niestosowność tutaj ich dziecko popełnia, tutaj może dziecko zrobić wszystko, bo ono będzie u siebie. Tak jak nasi chłopcy są u siebie, tak wszyscy z niepełnosprawnościami, ponieważ no taka jest dedykacja też tego miejsca. Święta Rodzina, ta ikona, którą stworzyła Hania z nadzwyczajnym synem, to jest taki symbol właśnie tego, że ci nadzwyczajni mają prawo być w takich miejscach. I nikomu nie wolno nawet myśleć w ten sposób, czy zadawać sobie pytań, czy to jest miejsce dla nich, czy oni powinni, czy są dostatecznie przygotowani do tego, żeby spotkać się w sakramentach z Panem Bogiem, czy po prostu uczestniczyć w liturgii, we mszy świętej. No mają to do tego prawo, bo to jest po prostu miejsce dla nich.
Z powodu zmniejszającej się liczby chętnych do seminariów od minionego czwartku w Katedrze Gnieźnieńskiej rozpoczęła się dekanalna sztafeta modlitewna w intencji właśnie powołań kapłańskich. A przypomnę, że właśnie seminarium w Gnieźnie z powodu braku powołań musiało połączyć się z seminarium w Poznaniu. Co tydzień podczas mszy świętej Cibawit przedstawiciele poszczególnych dekanatów proszą o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Rafał Muniak.
Jeżeli chcemy budować formację chrześcijańską i kapłańską, to znaczy musimy zacząć budować, a budujemy na tej formacji ludzkiej.
Mówi biskup włocławski Krzysztof Wędkowski.
Jak to się ładnie mówi w teologii, łaska buduje na naturze. No a z tym no to różnie dzisiaj bywa. Przemiany, które się dokonują, my nie oceniamy może tego, czy to jest dobre, czy złe, tylko są po prostu i się trzeba liczyć i brać to pod uwagę. I teraz szukać odpowiedzi na to, co te pytania, które przychodzą, problemy, które są. Nie zawsze te odpowiedzi od razu znajdziemy, nie zawsze one będą dobre od początku, więc trzeba nieustannie szukać, ale ten temat, aktualne wyzwanie jest aktualne nieustannie. I dzisiaj, i w naszych czasach, i w tych, co teraz przyjdą, tylko kontekst jest zawsze inny.
A czy możemy mówić o kryzysie wiary, o kryzysie powołań?
W znaczeniu takim ludzkim, tak, jeśli byśmy patrzyli na liczby, to możemy tak mówić, natomiast nie możemy tak mówić w sensie wiary, bo jesteśmy przekonani, że jeżeli prosimy, to Pan Bóg daje i odpowiada. Być może za słabo prosimy, albo źle prosimy, albo w ogóle nie prosimy, więc tu jest też problem, który można rozstrzygać na płaszczyźnie wiary.
Dlatego w trosce o nowe powołania arcybiskup Gnieziński postanowił, że gnieźnieńskie dekanaty będą o nie prosić poprzez wspólne modlitwy, mówi rzecznik kurii w Gnieźnie ksiądz Remigiusz Malewicz.
Ksiądz prymas arcybiskup Wojciech Polak prosi nas wszystkich o intensywną modlitwę w intencji powołań, nowych powołań do kapłaństwa życia zakonnego. I właśnie taka inicjatywa od września, każda msza święta Cibavit, która jest sprawowana w katedrze o godzinie 18, właśnie w każdy czwartek, będzie taką szczególną modlitwą w intencji powołań z udziałem poszczególnych dekanatów naszej archidiecezji. A zatem są zaproszeni i kapłani, siostry zakonne, ale też osoby świeckie, osoby będące w grupach, wspólnotach parafialnych, żeby tutaj przyjechać do Gniezna o 18 msza święta, a przed mszą świętą o 17.30 różaniec też w intencji nowych powołań.
Widać, że brakuje tych powołań?
Tak, w tym piśmie, które ksiądz prymas nadesłał do parafii, jest właśnie to słowo, że odczuwając ten szczególny brak też kandydatów do kapłaństwa, jesteśmy wezwani z jednej strony do tego świadectwa naszego kapłańskiego, żeby pięknie przeżywać swoje powołanie my jako kapłani, ale też tą odpowiedzią jest modlitwa. I to modlitwa intensywna. Do tej modlitwy ksiądz prymas zaprasza i też chcemy w ten sposób na to odpowiadać. Pan Jezus mówi, proście, a otrzymacie. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił nowych robotników na swoje żniwo. Modlimy się też o odwagę do ludzi młodych, żeby właśnie podejmując ważne życiowe decyzje, no ci, którzy odkrywają taki głos, żeby pójść drogą kapłaństwa, żeby się nie bali, żeby wstąpili w progi naszego seminarium i potem rozpoczęli ten okres propedeutyczny w Kaliszu.
Kryzys powołań w archidiecezji gnieźnieńskiej stał się na tyle poważny, że arcybiskup Wojciech Polak zdecydował, aby nieliczni klerycy z Gniezna kontynuowali przygotowania i naukę już w Kaliszu i w Poznaniu.
Obecna liczba kleryków, których mamy w Gnieźnie, czyli 16, 40 lat temu było nas w takim szczytowym momencie około 200, więc rzeczywiście widzimy, że nastąpił spadek powołań do kapłaństwa. Oczywiście także motywowany tym, że archidiecezja gnieźnieńska została również podzielona, powstała diecezja bydgoska, zmieniły się też nasze granice. Tych powołań do kapłaństwa mamy mniej.
Klerycy z Gniezna będą się kształcić w Poznaniu, mówi rektor Wyższego Prymasowskiego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, ksiądz Przemysław Kwiatkowski.
Nasza współpraca z innymi ośrodkami to też nie jest żadna nowość, dlatego że to już kolejny rok, jak na takim etapie podstawowym seminarium, na takim roku propedeutycznym, my współpracujemy już jako cztery diecezje.
Klerycy Seminarium Duchownego w Gnieźnie będą odbywać swoją formację razem z klerykami Seminarium Poznańskiego, Bydgoskiego i Kaliskiego w Poznaniu.
Dodaje prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak.
Nasze prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne pozostaje w Gnieźnie jako miejsce, do którego przyjmujemy kleryków z naszej archidiecezji, natomiast studia seminaryjne będą odbywane w Poznaniu. Powodem podstawowym jest to, że ta obecna liczba kleryków, których mamy, czyli 16, nie gwarantuje odpowiedniego prowadzenia studiów akademickich. Ta formacja musi być formacją, która jest przeżywana we wspólnocie, nie w pojedynkę, nie w odosobnieniu. Ten spadek liczby kandydatów do kapłaństwa obliguje nas, by te siły łączyć po prostu.
Jakie są przyczyny coraz mniejszego zainteresowania stanem duchownym?
Nie można powiedzieć, że tylko skandale ujawnione w Kościele powodują jedynie to, że te powołania spadły, dlatego że ten spadek zauważamy i zauważyliśmy już na przestrzeni lat. To nie jest jakieś jedno wydarzenie. Zmieniają się też warunki demograficzne, że widzimy też mniej osób zdających maturę, ale także potem oczywiście to wszystko, co wiąże się też z procesami laicyzacji, sekularyzacji, mniejszego związku z Kościołem, też rozumienia przez młodych swojej obecności w Kościele i wreszcie także tej jakości życia kościelnego, która nie zawsze dla młodych jest przyciągająca.
Seminarium nasze nie jest zamknięte, to nie jest likwidacja Seminarium Gnieźnieńskiego. Seminarium prymasowskie cały czas funkcjonuje jako instytucja. Tutaj w Gnieźnie będzie trwała ta modlitwa w intencji powołań. Już został przygotowany grafik, poszczególne czwartki całego roku są rozpisane na poszczególne dekanaty. Te grafiki otrzymali już księża proboszczowie. No i teraz już od pierwszego czwartku września rozpoczynamy właśnie taką sztafetę modlitewną. Wszystkich zapraszamy, także gnieźnian, żeby właśnie tutaj wspólnie razem się modlić. Ta msza święta Cibawit nie jest czymś nowym, bo to jest wiekowa tradycja w naszej katedrze. Msza święta Cibawit, czyli msza święta wotywna o Eucharystii. Ona już od wieków jest tutaj w katedrze, ale też związana ze szczególną modlitwą w intencji powołań. Zawsze modlimy się też za Stowarzyszenie Wspierania Powołań Kapłańskich, za tych, którzy w parafiach działają na rzecz kapłanów i tych nowych powołań, wspierając modlitwą, czy też materialnie powołania do kapłaństwa, więc zapraszamy i odpowiadając też na to zaproszenie księdza prymasa, żebyśmy razem tutaj u grobu świętego Wojciecha byli i w tej intencji się modlili.
A harmonogram kolejnych mszy świętych Cibawit znajdziemy na stronie www.archidiecezja.pl. Zanim święta Faustyna stała się wielką świętą, ludzie poznawali jej świadectwo w taki trochę ukryty, konspiracyjny sposób. Często był to przekaz po prostu z ust do ust. I to wcale nie są odległe lata. Przypominają o tym rozmówcy Grażyny Wrońskiej.
Kiedy pan się zetknął ze świętą Faustyną, najpierw błogosławioną świętą Faustyną?
Ja się zetknąłem jako dziecko, miałem tam 10-11 lat.
To kiedy to było?
W latach 60. Mama, pamiętam, przywiązała z kościoła taką małą książeczkę, który był właśnie pan obraz siostry Faustyny, Pan Jezus. I w środku była właśnie koronka do Miłosierdzia Bożego. A to dostała od śród zakonnych, które działały przy kościele świętego Andrzeja Boboli na Junikowie. I to był okres taki, że to był początek, a później za jakiś czas zostało to zabronione i moja mama bardzo ubolowała nad tym.
Powiem szczerze, że pierwszy raz zetknęłam się z postacią świętej Faustyny w roku 1980. Byłam wtedy na pieszej pielgrzymce z Warszawy do Częstochowy i pamiętam taki dzień, kiedy bardzo mocno lał deszcz i to w taki sposób, że wręcz uniemożliwiał nam marsz. Schroniłam się z kilkoma osobami i jeden z pielgrzymów nagle powiedział coś takiego: jest taka modlitwa. Jest taka modlitwa do Jezusa Miłosiernego. Ona w ogóle nie jest w Polsce znana na razie. Nawet jak twierdził, Kościół nie za bardzo uznaje ten kult. I rozdał nam na powielaczu koronkę do Miłosierdzia Bożego. I pamiętam, że w tym lejącym strugami deszczu pod daszkiem przy chacie wiejskiej pierwszy raz odmawiałam wtedy koronkę do Miłosierdzia Bożego. Zainteresowałam się wtedy tym kultem. No i następne spotkanie, jakie pamiętam, to była pielgrzymka z mojej parafii, z parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Poznaniu, do Łagiewnik na dzień beatyfikacji siostry Faustyny, jeszcze wówczas nie świętej. To był rok 1993, właśnie 18 kwietnia. W Rzymie odbywała się beatyfikacja siostry Faustyny, a my pojechaliśmy do Łagiewnik. No pamiętam, że też pogoda nie była specjalna, bardzo dużo padało, tłumy olbrzymie, wiele błota takiego było, ale no przeżycie wielkie. I potem właśnie byłam w kościele w Łagiewnikach i pierwszy raz widziałam obraz Jezusa Miłosiernego malowany przez Chyłę.
Z Łagiewnik, można powiedzieć, do Kiekrza daleka droga, ale ona też jest znaczona życiem świętej Faustyny.
Kiedy dowiedziałam się, że była ona w 29 roku tu w Kiekrzu, wybrałam się tam i od tego czasu, tak można powiedzieć, co roku bywam na uroczystościach w Kiekrzu, które odbywają się w rocznicę urodzin świętej Faustyny. Obecnie jest to sanktuarium świętej Faustyny. Są tam uroczystości dwa razy w roku. W Niedzielę Miłosierdzia zawsze jest wielka uroczystość i jest wielka uroczystość w dniu urodzin świętej Faustyny. No i ja tam staram się zawsze co roku bywać, bo tam nad jeziorem święta Faustyna, kiedy była w roku 1929 przez kilka tygodni, kiedyś wędrując ścieżką wzdłuż jeziora, zobaczyła w toni wodnej jeziora Kierskiego Małego Chrystusa. I to było jedno z objawień Chrystusa, które miała siostra Faustyna.
O tym, jak nieoczywiste mogą być definicje i gesty miłości, już teraz dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak.
Szczęść Boże, kochani. Miłość jest moim zdaniem najpiękniejszą rzeczywistością, jaka może przytrafić się człowiekowi. Miłość jest także chyba jedną z najbardziej złożonych i tajemniczych fenomenów, jakie znamy. Wiele jest imion miłości, zarówno tych prawdziwych, jak i fałszywych. Miłością możemy darzyć drugą osobę, ale także ojczyznę, ziemię, rodzinną, swoje miasto, swoją pracę, choć wiem, że może za często się to nie zdarza. Czy nawet, jak to jest także w moim przypadku, drużynę piłkarską. Osoby i rzeczy, które kochamy, można uszeregować też w pewnej hierarchii, ale też różna jest intensywność, jeśli można tak powiedzieć, tych w cudzysłowie różnych miłości. Inaczej kochamy rodziców, inaczej rodzeństwo, dalszą rodzinę, przyjaciół, jeszcze inny wymiar ma miłość małżonków czy osób konsekrowanych, takich jak ja. Żeby nie wspomnieć o wyżej wymienionych tak zwanych bytach nieosobowych, można zauważyć już na tych przykładach, że miłość nierówna, stąd może tyle nieporozumień w jej nazywaniu czy pojmowaniu. Celowo też przed chwilą użyłem słowa w cudzysłowiu, miłość w cudzysłowiu, bo nie wszystkie rzeczy, o których mówiłem, są miłością w jej dosłownym rozumieniu. Tak na marginesie polecam taką książkę C.S. Lewisa, tego autora od opowieści z Narni, którego czasami cytuję, Cztery miłości, gdzie autor opisuje cztery rodzaje miłości w klasycznym greckim ujęciu. Dużo porządkuje w głowie ta lektura, naprawdę polecam. Nie tylko złożoność zjawiska miłości, ale także fakt, że towarzyszą jej emocje, i tu też podkreślam, towarzyszą, to nie ułatwia sprawy. My jako istoty rozumne lubimy tworzyć definicje, nazywamy rzeczy, próbujemy opisać, po to, żeby lepiej je rozumieć. I jedną z takich prostszych, krótkich, jednocześnie zwięzłych, ale też może nie do końca oczywistych, bardzo trafnych definicji miłości, taką definicję daje nam dzisiaj święty Paweł w drugim czytaniu. A definicja ta brzmi: miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Może ktoś zapytać, tylko tyle? Jakaś taka minimalistyczna ta definicja. Ale jeśli tak myślisz, to zapytaj siebie, czy nigdy nie wyrządziłeś nikomu zła, nawet najmniejszego? Myślę, że jeśli uczciwie spojrzymy, to ciężko będzie znaleźć w ogóle jakiś dzień, gdzie kogoś nie zraniliśmy, chociażby myślą, chociażby w jakiś delikatny sposób. To jest jakaś nasza codzienność. I ta definicja, miłość nie wyrządza zła bliźniemu, jest prosta i trafna. I oczywiście nie wyczerpuje tematu w całości, ale mówi, myślę, bardzo dużo. Przykazania dekalogu, te, które dotyczą bliźniego, czy właśnie w tym zdaniu się nie zawierają? Zatem kochaj, nie wyrządzając zła. Tak niewiele, a jednocześnie tak dużo. Warto zauważyć, że jest to zupełnie inny poziom niż takie popularne traktowanie miłości jako uczucia. Ja powiedziałem, że te uczucia jej towarzyszą. Można powiedzieć, że zgodnie z ich definicją wprawiają nas w ruch, emocje, czyli są bardzo pomocne, że pomagają w tej miłości, ale rdzeń samej miłości zasadza się nie w naszych emocjach, ale w naszej decyzji. To jest konkretna decyzja. I podam taki trochę nieromantyczny obraz, też oczywiście niedoskonały, jaki jest stosunek emocji do miłości, że emocje są trochę jak paliwo w samochodzie, ale samochód nie pojedzie, dopóki nie wsiądziemy do niego, nie przekręcimy stacyjki i nie ruszymy w konkretną drogę, do konkretnego celu. Zatem to jest pewnego rodzaju wybór, chociaż emocje mogą nas popychać, pociągać, ułatwiać tę miłość, ale czasem mogą ją i utrudniać. Po grzechu pierworodnym nasze emocje są niestety nieco nieuporządkowane. I można na podstawie tej pierwszej definicji miłości utworzyć taką drugą, która jest w zasadzie tym samym, ale powiedzianym na odwrót. Miłość wyrządza tylko dobro bliźniemu. Miłość pragnie tylko dobra. I jak to się przekłada na nasze życie, jak to może lepiej pojąć, zrozumieć, o tym opowiem po krótkiej przerwie. Miłość wyrządza tylko dobro bliźniemu. Jeśli tak spojrzymy na definicję miłości, też wydaje się prosta, ale tak jak i z miłością, tak samo i z dobrem, mamy podobne problemy. Dobro to jest kolejne pojęcie, które było oczywiste przed wydarzeniem grzechu pierworodnego. Wszystko było jasne, ale niestety po upadku człowieka bardzo się skomplikowało. To znaczy, samo pojęcie pozostało proste. Dobro jest zawsze dobrem, zło jest złem. Ale nasze pojmowanie, poznawanie też tego dobra się nieco uszkodziło. Powiedziałem w tej drugiej, właśnie odwróconej definicji, że miłość czyni dobro bliźniemu i najszersze ramy tego dobra oczywiście określają nam przykazania. Ale w Słowie Bożym, zwłaszcza w nauczaniu Pana Jezusa, znajdziemy sporo innych wskazówek, jak to dobro konkretnie wyświadczać, jak tą miłością żyć. Powiedziałem, że nie zawsze udaje nam się wyświadczać dobro drugiemu człowiekowi i na różne sposoby toczymy w naszym życiu przeróżne zmagania ze sobą. Myślę, że taką grupą uprzywilejowaną w tej kwestii są nasi najbliżsi oraz ci, z którymi po prostu spędzamy najwięcej czasu. Mamy jednocześnie najwięcej okazji do tego, żeby nadepnąć sobie na jakiś odcisk. I dzisiaj w pierwszym czytaniu oraz w Ewangelii dostajemy pewnego rodzaju remedium na tę naszą niedoskonałość w miłości. Prorok Ezechiel dostaje polecenie od Boga, aby upominał występnego, bo to go ocali od śmierci. Upomnienie braterskie to jest według naszego katechizmu jeden z uczynków miłosierdzia względem duszy. I myślę, że to już dużo mówi, jak to powinno się odbywać. To jest uczynek miłosierdzia, zatem powinien wypływać z miłosierdzia. Czyli co? Chcę ocalić tę osobę, która wyrządza jakieś zło, która błądzi, nawet jeśli wyrządza to zło mi. Myślę, że to jest coś, z czym cały czas mamy problem w naszych relacjach. Bo albo upominamy drugich tak, że ktoś ma nas dosyć, za często, za ostro, bez miłosierdzia, ten drugi staje się naszym wrogiem, no albo z drugiej strony nie robimy tego w ogóle i udajemy, że wszystko jest w porządku, a ściana między nami. Gniew, który się w nas pojawia w reakcji na zło i krzywdę, można przekuć na takie dobre, miłosierne upomnienie. I to jest oczywiście bardzo trudne. Tu musimy się zmierzyć też z naszą słabością, z kondycją ludzkiej natury. Dobrze znać swoje ograniczenia i prosić Pana Boga albo o powstrzymanie nadmiernych emocji, albo: Panie, dodaj mi odwagi, abym potrafił upomnieć bliźniego, mojego brata, moją siostrę. To wszystko, zobaczcie, ma wymiar taki niemal ocalający życie, a już na pewno ocalający relacje, które mamy. W Ewangelii słyszymy, że pierwszym krokiem jest zawsze to upomnienie w cztery oczy, czyli nie za plecami, nie obmawiając kogoś, ale załatwiając sprawę najpierw twarzą w twarz. To jest trudne. Ale dopiero kiedy te środki okażą się nieskuteczne, kiedy ta rozmowa twarzą w twarz nie przyniesie korzyści, oczekiwanych efektów, kiedy dalej jest jakiś ogromny podział, to dopiero wtedy idziemy do innych, prosimy kogoś zaufanego o pomoc, a dopiero później interweniujemy u wyższych instancji. W tym przypadku ewangelicznym do wspólnoty Kościoła. Ale najpierw jest spotkanie twarzą w twarz, po to, żeby ocalić. I to jest właśnie miłość. Myślę, że to nie jest wcale taka oczywista forma świadczenia miłości, upominanie drugiego, bo przecież nikt z nas tego nie lubi. Ale, tak jak powiedziałem, to ma taki wymiar ocalający, ocalający relacje, a czasami pewnie nawet i życie. Zwłaszcza to duchowe. Są oczywiście też takie sytuacje, kiedy to nie my jesteśmy pokrzywdzeni, ale widzimy, że ktoś wyrządza jakieś zło. Dzisiejsza Ewangelia jest klarowna w tej kwestii. Należy interweniować. Najpierw osobiście, potem z pomocą zaufanych ludzi, a następnie na wyższym poziomie. I wydaje mi się, że nie tylko na poziomie Kościoła, bo w każdej społeczności, w której żyjemy, możemy stosować tę ewangeliczną zasadę upominania. To jest jakiś sposób na zatrzymanie zła. I korzyść jest podwójna. Właśnie zatrzymujemy to zło, przynajmniej jest taka szansa, a jednocześnie czynimy dobro, ocalając tego drugiego człowieka, sprowadzając go z powrotem na dobrą drogę, a przy okazji, jeśli on nas krzywdzi, to jest szansa, że i siebie ocalimy, obronimy przed tym złem. I zawsze, kiedy czynimy dobro, to poszerza nam się serce i wtedy rośnie w nas miłość. I dzisiaj Słowo nas zaprasza do wejścia właśnie na tę drogę, drogę niełatwej miłości, miłości, która właśnie też posługuje się tym środkiem zbawiennym, jakim jest upomnienie brata. Moje doświadczenie jest takie, że dobre, miłosierne upominanie jest niezwykle trudne, ale jest czymś absolutnie niezbędnym w budowaniu trwałych, dobrych, dojrzałych relacji. Dajmy się zaprosić temu Słowu dzisiaj, poprowadzić się i przede wszystkim Panu Bogu, który chce, abyśmy byli jedno, abyśmy tworzyli dojrzałe, pełne dobroci i miłości relacje.
Ojciec Dawid chyba nie ułatwił nam dzisiaj zadania. To była trudna Ewangelia. A ja nie będę Państwa upominał, jedynie przypominał, że nasze kolejne spotkanie, jak zwykle w kolejną niedzielę, kilka minut po godzinie 12:00. Do usłyszenia, mówią Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.